otwórzmy list świętego Pawła do Filipian. Przeczytamy pierwszy tylko jeden wiersz pierwszego rozdziału. Jest to wiersz 27. List Pawła do Filipian. Pierwszy rozdział, wiersz 27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszę o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Duch Święty już od samego początku prowadzi to zgromadzenie. Słyszeliśmy to w modlitwach, słyszeliśmy to w pieśniach, słyszeliśmy też to i przez pamiątkę wieczerzy, pamiątkę łamania tego, co czyni dla nas Pan Jezus Chrystus. Wiecie, tydzień temu też z tego miejsca Alek też zwiastował o Ewangelii, o dobrej nowinie, o tym, aby, że mamy tendencję do zapominania i dlatego trzeba ją przypominać. Także dzisiaj niech te słowo też będzie takim przypomnieniem dla mnie, dla nas, jakże tej ważnej prawdy Ewangelii. Wiecie, te słowo, które przeczytałem, przeczytaliśmy, 27 wiersz tego pierwszego rozdziału do Filipian, było adresowane w pierwszej kolejności do tego zboru Filipii. Zboru, który jest zborem, który żyje z Bogiem, zwiastują Ewangelię, są bardzo ofiarnymi, pomagają apostołowi Pawłowi, też i innym, rozkrzewiają Ewangelię. Zborem, który podobnie jak nasz zbór jest bardzo podobny zbór, dobrze nam jest z Panem Jezusem Chrystusem. Oczywiście tak jak w zborze, jak wśród ludzi, w tym zborze akurat tam była jakaś niezgoda pomiędzy siostrami. Apostoł Paweł to napomina, koryguje, aby doszły do porozumienia w zborze, aby z braćmi to razem mogli w jakiś sposób rozwiązać. Czyli jak tak patrzymy, no taki zbór jakby w Palowicach. Jesteśmy tutaj i minęło 2000 lat temu, no Pan Jezus tutaj dzisiaj z tego słowa mówi przez Ducha Świętego do nas i przypomina nam, aby nasze życie było godne Ewangelii. I już dzisiaj tutaj też Kuba wspominał o tym, że my żyjemy w świecie, my żyjemy na świecie. I wiecie, i piękne słowa, ten kluczowy wiersz Biblii, ten złoty wiersz Biblii, tam w tym wierszu jest napisane, że Bóg kocha ten cały świat, że On go ukochał, że On oddał swoje życie, abyśmy mogli mieć życie wieczne. I Bóg ukochał ten świat, ale świat, system tego świata jest zły. Kuba o tym wspomniał dzisiaj. Jego priorytety, jego standardy są inne do nas. My o tym wiemy, ale o tym trzeba czasami przypominać. Egoizm, chęć pożądania, materializm to bardzo, bardzo wkrada się do życia, wkrada się do domów. I dlatego chciałbym, aby dzisiaj to słowo, niech życie będzie godne Ewangelii naszej, tak dotarło do mojego życia, aby przypomniało mi znowu, co to znaczy, że moje życie ma być godne Ewangelii. Będziemy dzisiaj mówić głównie o domu. O domu. W domu, wiadomo, jest mąż, żona, później są dzieci. Oczywiście w niektórych domach są dziadkowie, są babcie, są wujkowie. To się cały czas właśnie kroczy wokół domu. A ponieważ jesteśmy Kościołem, to praktycznie to słowo jest do każdego z nas, bo jesteśmy takim Bożym domem. Także jest pytanie, jak ma to życie godne Ewangelii wyglądać w moim domu. W moim domu. Może zacznijmy od tego, gdybym się was zapytał, co to znaczy, jaka jest definicja szczęśliwego małżeństwa? W zależności od kultury, oczywiście ta definicja będzie się zmieniać, ale w naszej szerokości geograficznej, w Europie i w świecie cywilizowanym, ta definicja wygląda tak, że to jest to związek uczuciowy pomiędzy dwoma osobami. Ten związek sprawia, że te osoby akceptują siebie nawzajem, są dziękują za to, że wybrali dobrą połówkę i chcą z nią spędzić życie. Jak piszemy, jedna definicja w Wikipedii tak brzmi. Osoby akceptują siebie, jakieś uczucie się pojawia albo nie i oni chcą być ze sobą. Co mówi nam Pan Jezus? Co mówi nam Boże Słowo? Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, że życie to coś więcej, aniżeli pokarm, odzienie, aniżeli bycie ze sobą. Jeżeli chodzi o tą ziemski czas, jest to normalne, jest to właściwe. Ale w takich małżeństwach ludzie nie myślą o tym, co potem. Nie myślą o tym, o życiu po tym życiu. O życiu, które jest o wiele ważniejsze, bo ono trwa wiecznie, ono będzie trwało wiecznie. Dlatego jesteśmy tutaj i musimy mieć na uwadze, że świat niesamowicie atakuje nasze życie. Widzicie, dzisiaj łatwo się nawrócić, ale trudniej żyć w chrześcijańskim życiu. Dlatego, ponieważ świat atakuje. Świat nas atakuje niesamowicie. Ciało nasze domaga się więcej spotkań towarzyskich. Chcemy, aby większa wolność nam towarzyszyła. Z tą tendencją właśnie wskazującą na już bardziej na takie jakąś rozpustę czy rozwiązłość. To nas atakuje. Bóg powiedział, że w Słowie Bożym, że przez małe B Bogiem tego świata jest szatan i on dotyka ludzi. I on atakuje też ludzi wierzących. Jesteśmy strzeżeni Bożą mocą, my o tym wiemy, ale żeby to się stało, to muszą zostać pewne warunki. Musimy wiedzieć, komu żeśmy się zaufali, musimy wiedzieć, co dalej w naszym życiu. Dlatego jest pytanie teraz, czy jesteś prowadzony według tego świata, czy jesteś prowadzony według Boga, według Słowa. Czyli na początek mąż i żona muszą sobie wybrać, według jakich standardów chcą żyć. Czy według tego świata, czy chcą żyć według Boga, według Słowa Bożego. Bo i to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie wybierzecie Jezusa, jeżeli człowiek nie wybierze w małżeństwie Jezusa, nowego życia, jeśli nie nawróci, to będzie tak, czasami to się zdarza i tutaj, w naszym zborze. Kiedyś pamiętam, żona była nawrócona, mąż nie nawrócił się, mąż przywoził żonę na nabożeństwo do nas i potem poszedł do lasu na grzyby, jak to było, wrzesień, październik, a żona była na nabożeństwie. Można tak żyć i oni dosyć żyli zgodnie, ale to nie jest dom, który żyje zgodnie z Ewangelią, ponieważ ta jedna osoba, ona myśli według standardów tego świata, myśli według tego, co jest niewłaściwe. W liście do Efezjan w 6 rozdziale, a 1 wierszu, są tam takie słowa, które troszeczkę otworzą nam szerzej wgląd do tego tematu domu, który żyje według Ewangelii. Jest tam napisane: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Zwróciłem uwagę na to słowo posłuszne w Panu. Bądźcie rodzicom tym, takim, którzy są przede wszystkim posłuszni w Panu. Czyli rodzice, mąż i żona mają być w Panu. 61 razy w Nowym Testamencie w Panu, często niedawno na studium, w czwartek żeśmy o tym też mówili, w Panu. Ja wyprawiłem was w drogę w Panu, ja błogosławię was Panu, przyjmujcie ich w Panu. I tu chodzi o to, że mąż i żona są wierzącymi ludźmi. Mąż i żona zadecydowali iść za Jezusem i teraz chcą żyć razem w małżeństwie z Panem Jezusem Chrystusem. I również niedawno brat Grzegorz z tego miejsca tutaj mówił, to są ważne, proste rzeczy. Często o nich mówimy, na ślubach mówimy, ale my w ogóle według tego nie żyjemy. Mówię do Kościoła, mówię mężu do ciebie, mówię żono do ciebie. Tam jest wyraźnie napisane, mężowie, miłujcie, 22 wiersz, tak jak Chrystus. Wiecie, tak jak Chrystus. I jeszcze raz, ja chciałbym, aby to wyraźnie dzisiaj z tego miejsca zabrzmiało dla nas facetów, dla mężów, jeszcze raz. Bo my chyba tego nie przyjmujemy, nawet ja tak do końca. Ale tam jest bardzo wyraźnie napisane, wy macie miłować swoje żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Za wszelką cenę, oddał wszystko. To jest ważne, to jest bardzo ważne. I jeżeli my, jak Chrystus, oddamy wszystko, to żona będzie uległa nam w małżeństwie. Nie pod tym względem, że będziemy od niej tylko żądać, a nic nie będziemy dawać, ale będzie wzajemna relacja pomiędzy mężem i żoną. Jest to niesamowicie ważne, abyśmy o tym pamiętali. Jeżeli dom będzie w Panu, mąż i żona w Panu i będą wiedzieć, jaka jest zależność pomiędzy nimi z powodu Pana Jezusa Chrystusa, wiecie, to będzie to miejsce, w którym będzie chciało przebywać. Będzie to miejsce, gdzie będzie chciało się być. To nie będzie miejsce walki. Pamiętamy, Jakub mówi, że gdzie zazdrość, złość, kutliwość, tam jest pokój i wszelki zły czyn. Jeżeli będziemy wiedzieć moje miejsce, nasze miejsce jako mężu w małżeństwie, to wierzcie mi, to żony to oddają. Dlatego będą widzieć w nas życie godne Ewangelii, godne tego, co mówimy, godne tego, co głosimy, godne tego, czym żyjemy w naszym życiu. Wtedy dom będzie to miejsce, gdzie się będzie przeżywać radość, miłość i wiele innych rzeczy. Wiecie, i teraz jeżeli bądźcie posłuszni rodzicom swoim w Panu, było napisane. W normalnym małżeństwie, słuchajcie młodzi, w normalnym małżeństwie, zdrowym małżeństwie Pan Bóg daje dzieci. Czasami od razu, czasami później, ale je daje. To jest chrześcijańskie małżeństwo. Mamy mieć dzieci. Jest napisane tutaj, że dzieci mają być posłuszne rodzicom w Panu. Oczywiście, że dzieci są wierzące, to jest inny temat. Dzisiaj mówimy głównie o małżeństwie, o rodzinie, o wpływowi rodziców na dzieci, ale w jaki sposób dzieci się mają zachowywać, to jest inny temat następnym razem. Ale tu jest napisane, że dzieci, tym bardziej jak rodzice będą w Panu, to mają być posłuszne. W Panu, czyli rodzice są odpowiedzialni za dzieci. Definicja dobrych rodziców, dobrego męża i żony. Znowu, wystukacie, to tam będzie tak napisane, że dobrzy rodzice to są tacy, którzy dbają o dobro swojego dziecka. Troszczą się o jego nakarmienie, wyedukowanie. Troszczą się, aby wykorzystać maksymalnie jego potencjał, aby sobie to dziecko mogło poradzić w życiu. I chwała Bogu, dobre, to jest bardzo dobre. Ale słuchajcie, Pan Jezus powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choć cały świat pozyskał, a na duszy by szkodę poniósł. To jest bardzo dobre i wielu dzisiaj ludzi dba w taki sposób o dzieci, o rodzinę. Ale to dotyczy tylko tego ziemskiego życia. To nie ma nic wspólnego z wiecznością. To nie ma nic wspólnego z troską o ich duchowy rozwój. To nie ma nic wspólnego z ich zarażeniem, ich Panem Jezusem Chrystusem, aby mogli się nawrócić te dzieci i być własnością Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego wierzący rodzice, mąż i żona troszczą się nie tylko o to, aby te dzieci miały, ale troszczą się przede wszystkim o to, aby to dziecko tak prowadzić, aby w odpowiednim wieku mogło zadecydować ich za Panem Jezusem Chrystusem. Wiemy o tym, często to słyszymy wśród wierzących ludzi. Świat często to robi, że no, dzieci przeszkadzają. Małżeństwa nie decydują się na dzieci, no bo to im zakłóci troszeczkę rytm. To im zakłóci może ich myślenie o karierze czy o przyszłości. I często tak jest, bardzo często. Powtarzam, kochani, wśród rodzin wierzących to nie może tak być. My jesteśmy po to, aby mieć dzieci. W odpowiednim wieku, kiedy chcemy, mamy się o to modlić i mamy mieć dzieci. Bo po to żyjemy, aby przekazać, będziemy czytać z psalmu, aby przekazać to, co mamy następnemu pokoleniu, naszym dzieciom. Dlatego jest niebezpieczne prowadzić dom po swojemu, bez oddania Chrystusowi, bez życia godnego Ewangelii. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Biblia mówi wyraźnie, że dzieci nie są przeszkodą. Żadne dziecko nie jest przeszkodą. Czasami ludzie, 10 lat temu może, tutaj na obóz, jedna rodzina, bo rodzina, która nie znała Pana Jezusa Chrystusa, ale dowiedziała się o obozie, w takim terminie, który im pasował, i przywieźli tutaj małą dziewczynkę. Ta dziewczynka miała 9 lat. Bardzo inteligentna rodzina w ogóle, taka bardzo zamożna. Mieli jedno dziecko i oni pojechali na podróż do Włoch. Na tydzień, na wczasy do Włoch. I właśnie tak zostawili to dziecko. Wiecie, ja wiem, że to jest, my tak robimy czasami, że też jedziemy i zostawiamy dzieci u dziadków czy gdzieś. To jest normalne. Ale wiecie, co było w tej sytuacji nienormalnego? Że ci rodzice nie mieli relacji z dziewczynką, z ich dzieckiem, która była bardzo inteligentna. Oni im okłamywali. Oni nie mówili jej prawdy. I naprawdę dziękuję liderom, pomocnikom, którzy zatroszczyli się o nią, bo było bardzo trudno tutaj z nią. Siedzimy przy ognisku, a ona tutaj z okna na piętrze siedzi na parapecie. Wszyscy żeśmy zdrętwieli, co się stanie. Trzeba mieć relacje z naszymi dziećmi. Dzieci są błogosławieństwem, mówi Biblia. Dzieci nie są przeszkodą w czymś tam, ale dzieci są błogosławieństwem. Dzieci sprawiają, że jest rodzina. Dzieci sprawiają, że chce się żyć inaczej, ale chce się żyć dla nich. To jest bardzo ważne. Jakże byłoby nasze życie, moja żono, smutne i mało radosne bez dzieci, które mamy czworo. Byłoby smutne, a tak jest fajnie, bo jest rodzina. Dlatego, kochani, dzieci mamy przez okres czasu, 18-20 lat, a potem zostajemy sami. I potem będziemy znowu mieć czas, aby tak było na początku, w narzeczeństwie i pierwszych latach po ślubie, kiedy znowu jesteśmy razem, sami i możemy siedzieć przy herbatce i możemy wspominać i patrzeć na nasze dzieci, które nas od czasu do czasu odwiedzają. Także Biblia nam mówi właśnie, że rodzina jest błogosławieństwem dla Boga, a też i dla nas samych. Jest to bardzo ważne, abyśmy o tym wiedzieli. Jedna ważna sprawa. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 5 rozdziale. Ewangelia Jana 5 rozdział, 19 wiersz. Tam jest tak napisane. Ewangelia Jana 5 rozdział, 19 wiersz. Zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni, co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Jest to niesamowita prawda, która była w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo często on mówił, ja wypełniam wolę mojego ojca, ja czynię czyny, do których mnie ojciec upoważnił. Ja patrzę na ojca, ja bez mojego ojca nic nie mogę zrobić. Wiecie, to jest niesamowita prawda, ale która odnosi się też i do naszego życia. Do naszego życia jako rodziców, jako tatusia i mamusie, ponieważ dzieci widzą to, co my robimy. Dzieci patrzą od samego początku, byśmy mogli powiedzieć, śmieszne przykłady, jak dziecko naśladuje, syn naśladuje taty, córka naśladuje mamy, fartuszek, kuchnia i nauczanie i inne rzeczy. Byśmy mogli o tym mówić. To jest normalną rzeczą. Pan Jezus to nam tu przypomina, że to jest normalną rzeczą, że dzieci patrzą, naśladują to, co my robimy. Jeżeli w naszym domu, też Kuba o tym wspominał, będzie materializm na pierwszym miejscu, chęć posiadania, pieniądze ważne, jeżeli będziesz pracował od rana do wieczora, z jednej pracy do drugiej, po to, aby mieć pieniądze, aby mieć więcej, aby kupić lepszy samochód czy inne rzeczy, dzieci to będą widzieć. Nie mówię, że to jest złe. Ja tylko mówię, że dzieci obserwują. I syn będzie patrzył i to będzie jego wzór na życie. Wzór, w jaki sposób on ma żyć. Będziesz przychodził do zboru tylko w niedzielę, to twój syn będzie przychodził też w niedzielę. To jest normalna kolej, jeżeli patrzymy na naszych rodziców, na naszych dzieci, na to, co oni robią. Jeśli będziesz krzyczeć po swoim mężu, to dzieci też będą patrzeć i kiedyś córka będzie krzyczeć po swoim mężu. Jeżeli mąż nie będzie mówił żonie, nie okazywał czułości, nie będzie mówił, że ją kocha, no to syn ma taki wzór na przyszłość. Wiecie, my mamy, czasami jak tu dzieci stoją, czasami to jest taka niebezpieczna sytuacja, jak za dużo dzieci pytamy. Bo wy się czujecie rodzice to nie swoje, bo mogą coś powiedzieć, co właśnie w waszym domu te dzieci widzą, nie? To jest normalne. Dzieci to obserwują. Krzyczysz po swoim mężu, ryczysz, to tak samo będzie robił dzieci. Córka będzie to samo robić. Są to normalne rzeczy. I to samo dotyczy też życia w zborze, służby czy czegokolwiek. Jeżeli jesteś posłusznym Bogu, to dzieci będą też Jemu posłuszne. Jeżeli będziesz się niewłaściwie ubierać, ubierała, to dzieci też się będą niewłaściwie ubierać, ubierały. Dzisiaj mało się o tym mówi, ale w Nowym Testamencie jest nauczanie. Niech ubiór wasz będzie przyzwoity. Ktoś powie, no to zależy, co to znaczy przyzwoitość. No to kultura mówi, ty wiesz, co to jest przyzwoitość. Ty wiesz, jak to robić. Jeżeli mamy córki i patrzą na nas, no to te same córki będą robić. To jest normalna rzecz. Jeżeli będziemy zmuszać dzieci do przychodzenia do zboru, to te dzieci będą przychodziły, jak będą małe. Ale jak będą większe, jak dorosną, staną się młodzieńcami, czyli dorosłymi dziewczynami, to mogą przestać chodzić. Przykrością stwierdzę, że znam dużo przykładów rodziców, wierzących ludzi, bardzo wierzących, którzy zmuszali dzieci do przychodzenia do zboru. Słuchajcie, ja też nie było takiego, żeby dziecko stało w domu, a my na nabożeństwie, ale wiecie, co jest ważne? Relacja z tymi dziećmi. Jeżeli temu dziecku pokażesz miłość, to dziecko jest ważne w tym waszym małżeństwie, jeżeli pokażesz, że jest taka normalna, zdrowa relacja, to dziecko będzie chciało chodzić. To ono nie będzie, że ona musi, ale nie, rodzice idą, to i my idziemy też. Rozumiecie? Musi być ta relacja z tymi dziećmi. I powiem, że wiele, wiele mógłbym wam wymieniać i nie będę tego robił, bo nie wolno mi. I nawet pasterze, nawet pastorzy, nawet starsi zmuszali, by te dzieci były małe. I te dzieci, wielu z nich dzisiaj nie chodzą do zborów. Nie mówię, że są wierzącymi, ale nie chcą mieć nawet do czynienia ze zborem. Przymuszanie do wszystkiego bez relacji, bez wytłumaczenia, bez też okazania miłości jest to bardzo niewłaściwą rzeczą. Dzieci będą chodzić jak zegarek, ale do czasu, kiedy powiedzą nie, to nie jest dla mnie, ja nie chcę tak robić. Czyli po pierwsze, dzieci patrzą. Pan Jezus dał nam przykład, że on robił to, co ojciec chciał. I dzieci patrzą na nas, rodziców, na mamę i tatę i one chcą widzieć w nas przykład. Jeżeli mówimy, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, to dzieci to chcą widzieć. Słuchajcie, wiele złego się dzieje. Dzieci widzą wśród nas krzyk, jakieś nieporozumienia, niewyjaśnione sprawy, czasami i przekleństwa. Ich świat, chrześcijański świat się burzy zupełnie. Przecież to są wierzący ludzie. A jak oni postępują? W Psalmie 78 od wiersza trzeciego tak jest napisane. Cośmy słyszeli i poznali i co nam nasi ojcowie opowiadali, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba z przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, zupowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. Dzieci patrzą na nas, mamy być przykładem, nasze postępowania ma być godne Ewangelii, ale również musimy rozmawiać z dziećmi o życiu, o naszym życiu. Musimy z dziećmi rozmawiać o tym, jakimi byliśmy, co Bóg z nami zrobił, kim teraz jesteśmy. To są proste rozmowy przy stołach. Nie ma nic piękniejszego, jak usiąść przy posiłku z dziećmi, z rodziną przy stole i rozmawiać. I wtedy bardzo często dużo rzeczy wychodzi. Jest wesoło, jest radośnie, czasami poważnie. I to są rzeczy, o których trzeba mówić naszym dzieciom, o tym, co nas spotkało w naszym życiu. Opowiadaj, że Bóg jest dobry, jak ci pomagał w życiu. Opowiadaj, jak było, że uzdrawia, że wybacza, że On błogosławi. Niedawno zapytałem mojego syna, nie powiem, którego mam dwóch, czy ty pamiętasz, że w naszym domu była bieda? A on mówi, ja pamiętam. A ja mówię, a ja nie pamiętam. Syn pamięta lepiej niż ja, jak tam kiedyś było. Nie wiem, co znaczy bieda, bo zawsze było co do garnka włożyć, ale mówię o tym, że prowadził nas Pan. Mówię o tym, że nasze życie, myśmy zaufali Chrystusowi w pewnym wieku i teraz idziemy za Nim. I to niejako te 40 lat, jak Bóg nas prowadzi, 37 z moją żoną, jest dowodem, świadectwem na to, że On jest dobry. I o tym opowiadamy naszym dzieciom, o tym opowiadamy następnemu pokoleniu. Trzeba o tym mówić, jakim jest Bóg. Tydzień temu tutaj Krzysiu opowiedział o tym, jak Bóg mu pokazał, że ma porzucić, ma skasować Facebooka i inne tam media po to, bo mu to niszczyło jego życie duchowe. Zauważył to, że to jest niewłaściwe. To było jego świadectwo i o tym trzeba opowiadać naszym dzieciom. O tym opowiadać, w jaki sposób my przeżywamy życie z Bogiem. Internet to jest bardzo niebezpieczna rzecz, bardzo dobra, ale czasami też niebezpieczna. Jak przyjdziemy na nabożeństwo, to ja radzę bez telefonów przychodzić. Tutaj wszystko jest wyświetlane, Słowo Boże jest wyświetlane. Z Bibliami, ale bez telefonów. Wiecie dlaczego? Bo telefony kuszą. Ja wiem, i nie tylko młodzi, w czasie nabożeństwa przeglądają, czatują, piszą, oglądają. A wiecie, od kogo to wiem? Od was, bo mi o tym mówicie. Internet jest niebezpieczny, ale i dobry. Trzeba właściwie z niego korzystać. Internet jest niebezpieczny, ponieważ on też może niszczyć nasze małżeńskie życie. Możemy oglądać rzeczy, które... Znaczy oglądamy rzeczy, które są złe, niewłaściwe, a potem próbujemy je wprowadzać do naszych małżeństw. To jest temat na inne spotkanie, ale jest to niebezpieczne. Dlatego musimy na to uważać. Kończąc powoli, zajrzymy jeszcze do przypowieści Salomona, 22 rozdział, 6 wiersz. Przypowieści Salomona, 22 rozdział, a 6 wiersz. Jest tam tak napisane. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Chcę tutaj powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie zawsze dobrzy rodzice, którzy wychowują dzieci po chrześcijańsku, czyli uczą ich prawdy Bożej, uczą ich drogi Bożej, nie zawsze Rodzice widzą efekty ich wychowania. Z tego wiersza wychodzi, wygląda, a mówi to Salomon, wychodzi, że jeżeli będziemy nasze dzieci wychowywać odpowiednio do drogi, którą mają iść, to o to dziecko nigdy nie zejdzie. I w większości przypadków tak jest. Mamy dzieci wychowywać po Bożemu, z szacunkiem do Bożego Słowa, do ofiary Jezusa Chrystusa, ale są wyjątki. Są sytuacje, które nie świadczą o tym. W Starym Testamencie, pierwszej Samuelowej 2.12 czytamy, że Heli, synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Heli był kapłanem. Jego synowie byli nikczemni i nie znali Pana. A u Samuelu, 1 Samuela 8.3 jest napisane, że jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. A Salomon tutaj naucza, że mamy wychowywać odpowiednio do drogi, to nigdy nie zejdzie. Są wyjątki. Możemy to widzieć i po naszym życiu. Tak często jest, ale właśnie z doświadczenia i ze Słowa Bożego wiemy, że są wyjątki. I wiecie, a w Nowym Testamencie jednym z takich wyjątków jest niesamowita historia o synu marnotrawnym. Niesamowita historia. Dwoje braci są w rodzinie, ojciec kochający, wychowujący ich właściwie, a oni żyją obydwoje z dala od Boga. Młodszy wziął swoje pieniądze, roztrwonił wszystko i wyjechał. Syn starszy, kiedy młodszy wraca, kiedy ojciec go przyjmuje, kiedy mu wybacza, starszy syn obraża się i nie chce mieć nic z tym wspólnego. Jest to przykład też i zachowania starszego syna na faryzeuszów, którzy myśleli, że Ewangelia jest tylko dla nich i jeżeli ktoś, celnik czy inni dostępowali wybaczenia, odkupienia, oczyszczenia, to oni tego nie przyjmowali. Ale prawda jest taka, że tu jest, płynie z tego te echo Ewangelii, echo tego, co powiedział Paweł liście do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I właśnie w tej historii o synu marnotrawnym, kiedy patrzymy na tę historię, kiedy możemy to widzieć bardzo wyraźnie, w Ewangelii Łukasza jest ta napisana, to mamy tutaj pewien problem. Ojciec w przypowieści to jest Pan Bóg. I jest pytanie, dlaczego jego dzieci zachowują się tak niewłaściwie? Dlaczego jego dzieci nie zawsze są mu posłuszni? Wiecie, i aby to zrozumieć, to musimy wrócić do decyzji w życiu człowieka, do woli człowieka, bo każde dziecko, jak dorasta, dokonuje swoich wyborów. Podejmują te dzieci, nasze dorosłe pociechy, decyzji. I złe decyzje spadają na ich głowę, nie na głowę, na naszą głowę. Pan Bóg oczekuje, aby dobrzy rodzice, abyśmy my jako chrześcijanie wychowali dzieci nasze po Bożemu. Czyli mamy ich prowadzić do zboru, mamy z nimi czytać Biblię, mamy z nimi się modlić, oni muszą to widzieć w naszym życiu, że to jest. Ale tak jak powiedziałem, muszą być relacje, nie przymuszanie. Ale tak się czasami dzieje, że nie zawsze te rodzice wybierają dobrze, te dzieci wybierają dobrze. Dlatego przesłanie tej historii jest jedno, jest bardzo wyraźne. Pan Bóg czeka na każdego człowieka. Jest zawsze możliwy powrót do domu. I jeszcze raz, czasami dzieci podejmują złe decyzje, złe wybory. Są dorosłe i nie zawsze to, co słyszeli w domu w danym momencie, u nich zwycięża. Ale to nie jest wina rodziców. To jest wina złych wyborów naszych dorosłych dzieci. Powinniśmy prowadzić do Chrystusa, ale ich, w pewnym momencie ich decyzje spadną na nich, a nie na nas. I ta historia o synu marnotrawnym jest historia o Bożej łasce i o Bożym miłosierdziu. Jakie to ma powiązanie z tym, że nasze życie ma być godne Ewangelii Chrystusowej? Ano takie, że życie godne Ewangelii Chrystusowej to jest życie w świadomości, wierze, przelaną krew Jezusa Chrystusa. Życie godne Ewangelii Chrystusowej to nie jest życie bez grzechu, nie jest życie doskonałe w małżeństwie, doskonałe w rodzinie, ale to jest życie, w którym wracamy do Boga. To jest życie, kiedy upadniemy, ale wstajemy na kolana, przychodzimy do Boga Ojca, przychodzimy do rodziny, wyznajemy i jest nowa relacja. Dlatego wspaniałe w tej historii synu marnotrawnym jest to, co czytam w 17 rozdziale, wejrzawszy w siebie, rzekł syn. Jest taki moment w naszym życiu, w życiu każdego z nas, w moim życiu, jak coś narobię, kiedy ta lampka się mrugała czerwona, a potem cały czas świeci w moim życiu i Duch Święty mnie tam upomina, to właśnie to jest moment, żeby wejrzeć w siebie, zastanowić się. Czy to młody, czy starszy, czy mama, czy tata, czy mąż, czy żona, czy dziadek, czy ciocia, czy wuj, każdy z nas. I ta historia nam przypomina, że nie tylko trzeba wejrzeć w siebie, ale wrócić. Wstanę i pójdę do Ojca mego i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem. Kochani, to jest niesamowita historia. To jest przesłanie wieczne dla nas. Nikt z nas nie prowadzi doskonałego życia. Każdy z nas jest grzesznikiem, a zbawionym z łaski. I zawsze mamy możliwość powrotu do Boga. Zawsze mamy możliwość powrotu do rodziny. Kochani rodzice, mówiłem o tych dzieciach, które wychowujemy, a potem odchodzą. Ja znam bardzo naszą bliska nam rodzina. Też dwoje synów. Jeden wychowani w miłości, wychowani nie w przymuszaniu chodzeniu do zboru, ale w takiej fajnej relacji małżeńskiej i rodzinnej. Jeden syn do dzisiaj żyje bez Boga. Na obozie kiedyś tutaj jeździł do nas do Palowic. Żyje bez Boga, w nałogach, z dala od kraju. A co rodzice? No czekają i się modlą. Czekają i się modlą, to jest nasze zadanie, nic więcej. Ale właśnie ta historia mówi, że jest taka możliwość, że można wejrzeć w siebie, zawołać i wrócić do Boga. Powiedzieć to Bogu, ale też i naprawić szkody, które żeśmy też wyrządzili. Dlatego życie godne Ewangelii to nie znaczy, że mam idealne życie. Ale to jest życie w łasce, w Bożym miłosierdziu, w oczekiwaniu na to, że Bóg pomoże mi, że Bóg wyciągnie rękę i Bóg mi wybaczy i Bóg mnie podniesie. I Bóg przeze mnie naprawi szkody, które wyrządziłem. Życzę każdemu z was, życzę sobie, aby moje życie, wasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej. Abyście pamiętali, że zawsze jest możliwy powrót do Boga. Zawsze jest możliwe wybaczenie w oczach ludzi i w oczach Boga. Tego życzę wam i sobie. Amen.